A gospodarzem studia Tajpej jest Ryszard Zalski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Już w poranku wnet mówił pan o napięciach dyplomatycznych na linii Litwa-Chiny, a teraz może porozmawiajmy o tym, jak sobie Chińczycy radzą w strukturach międzynarodowych.
Mamy przykład z tego weekendu, kiedy pojawił się nam nowy wariant wirusa i zostały opuszczone w kolejności dwie litery greckie nu i si. No i tłumaczenie jest takie, że nu za bardzo się kojarzy ze słowem nowy, na si, no nikt nie powiedział tego wprost, ale z nazwiskiem przewodniczącego KPH. No i tutaj na kanwie tego można by podać kilka przykładów, jak Chiny sobie właśnie radzą w organizacjach międzynarodowych i jak to się przekłada na politykę tego, czy też no, wydarzenia polityczne tego świata. Więc możemy jako pierwszy przykład podać, chodzi mi głównie o organizacje międzynarodowe, które mają wpływ na to, co się dzieje na świecie. Więc pierwszym przykładem mogłoby być bardzo bliska zażyłość sekretarza generalnego WHO Tedrosa z szefostwem KPH 2 lata temu, co było wyraźne bardzo i wpłynęło na raportowanie o rozwoju wirusa i na podejmowanie środki i na tym, na ocenę postępowania Chin. Także to jest taki pierwszy przykład, który dotyczy w sumie każdego z nas. Przykład, który dotyczy powiedzmy bardziej już Chin, to były szef Interpolu Meng Hongwei, który został wezwany do Chin na konsultacje kilka lat temu i nie wrócił już stamtąd na stanowisko, został skazany na 13 lat za korupcję. Jego żona została z dziećmi we Francji i tam dostała azyl polityczny, ponieważ, jak twierdzi, grozi jej niebezpieczeństwo. I dopiero w zeszłym tygodniu chyba pierwszy raz od 2 lat publicznie udzieliła wywiadu i powiedziała o swojej sytuacji. No i rzeczywiście przedstawiła władze chińskie w bardzo niekorzystnym świetle. Gdyby ktoś teraz myślał, że to może nie ma związku z Polakami, no to mamy przykład znanego Polaka, który stworzył firmę z zakresu tech, internetową, Marek Zmysłowski w Nigerii, który wprawdzie nie przez chińskie władze, ale był poszukiwany przez, wystawiony za nim list gończy, władze nigeryjskie i miał z tym ogromne kłopoty. I wiele lat, ogromne pieniądze, mnóstwo stresu kosztowało go wyprostowanie tej całej sytuacji. Także tu mamy przykład naszego rodaka, jak takie skorumpowane rządy wpływają na międzynarodowe organizacje. Kolejnym przykładem tutaj związanym z Chinami jest Krystyna Georgiewa, która szefowa IMF, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która wpływała podobno na raport Banku Światowego o sytuacji finansowej i gospodarczej Chin w 2018 roku i jak twierdzą w wyniku wewnętrznego dochodzenia w organizacji stwierdzono, że starała się poprawić wizerunek Chin i całego otoczenia prowadzenia biznesu w Chinach. Ona oczywiście temu zaprzecza, no sprawa jest w toku. Mamy także sytuację sprzed już więcej niż kilku lat, bo to już sprzed jakichś 5-7, kiedy Emma Reilly, czyli irejsko-brytyjski działacz na rzecz praw człowieka, oskarżyła Organizację Narodów Zjednoczonych o przekazywanie list z nazwiskami chińskich dysydentów, którzy zgłaszali się do ONZ-u chińskim władzom. Jeszcze dodam ze 2 przykłady. Na razie to jest koniec. Mogę powiedzieć, jakie jest zaangażowanie Chin na przykład w ONZ-cie. Z 15 głównych agencji Chiny przewodzą, przynajmniej w zeszłym roku przewodziły 4 i w 9 kolejnych mają 9 innych mają zastępców. Także no, można powiedzieć, że wpływ Chin stale rośnie. Zarzucano też władzom chińskim, że podpinają się pod auspicje ONZ-u i promują swój projekt jedwabnego szlaku jako ONZ-owski. Także zarzucano, że wykorzystują ONZ do promowania firmy Huawei i jej pozycji na rynku afrykańskim. Na zakończenie tego dodam, że ponad rok temu chińskie władze zgłosiły swojego kandydata do przewodzenia Agencji do Spraw Własności Intelektualnej. No i to już było za dużo nawet dla ONZ-u. To wówczas za administracji Trumpa to było, zdaje się. Uwalono tę kandydaturę i poparto kandydaturę promowaną przez Amerykanów. Dyrektorem generalnym został Singapurczyk. To tyle na temat wpływu Chin na organizacje międzynarodowe.
Czyli ten wpływ Chin, co oczywiście nie dziwi, jest coraz większy, bo pozycja Chin w geopolityce też jest wyraźnie rosnąca. Już niektórzy mówią o pewnych przewagach i to w tych zastrzeżonych dla Amerykanów sferach, czyli przewaga militarna i przewaga technologiczna. Jeszcze tej technologicznej przewagi w 100% nie osiągnęli, ale są na dobrej drodze, co na pewno martwi Tajwan, martwi liderów politycznych w Tajpej. Jest jakaś ofensywa dyplomatyczna, bo do Tajpej przyjeżdżają kolejne delegacje, a Litwini narazili się Chińczykom, otwierając przedstawicielstwo Tajwanu. W Wilnie Chiny zabrały z Wilna, odwołały swojego ambasadora. Co w tej dyplomatycznej sferze dzieje się na Tajwanie?
No, Tajwan ewidentnie, tak jak tu już tu omawialiśmy kilka razy, zyskuje na znaczeniu międzynarodowym i prowadzi to oczywiście do natężenia, do zwarcia, do klinczu, i jest sytuacja coraz bardziej napięta, no bo władze chińskie zapędziły się w taką sytuację, gdzie nie są w stanie zmienić swoich poglądów, są jakby w ślepej uliczce, no a Zachód to wykorzystuje, bo coraz bardziej popiera Tajwan i jakby docenia to, czego ten rząd tutaj dokonał, i społeczeństwo przeciwstawia to zachowaniom Chin z ostatniej dekady. I każdy kraj, jakby Zachód, próbuje to jakoś pokojowo rozwiązać, czyli delegacje, uznanie, znaczy współpraca jakaś taka quasi dyplomatyczna, delegacje, zapraszanie się nawzajem. No teraz Tajwan został zaproszony też przez Bidena na tę konferencję państw demokratycznych, chociaż Tajwan nie jest traktowany jako państwo. Także każdy z tych krajów stara się jakoś, z tych dwóch podmiotów chińskich, stara się jakoś na swoją stronę to rozegrać. Wydaje mi się, że Tajwan bardzo ładnie sobie radzi. Także gdyby mi ktoś powiedział 3 lata temu, że w tej chwili będzie taka międzynarodowa pozycja Tajwanu, to nie wyobrażałbym tego sobie. Także jest to na pewno ogromna zmiana na korzyść Tajwanu.
Co na pewno naszego korespondenta i gospodarza studia Tajpej, Ryszarda Zelskiego, cieszy. Być może ucieszy też pana piosenka, zespół The Doors. Może być?
Bardzo dziękuję. Jak najbardziej.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
studiu Tajpej. Teraz recenzja filmu, który obejrzeli Australijczycy. Filmu o rosnącym na świecie znaczeniu Chin. Ryszard Zalski.
Dziękuję bardzo. Tak, ja miałem przyjemność w zeszłym tygodniu obejrzeć film dokumentalny, który właśnie został wypuszczony przez telewizję australijską pod tytułem China Rising, czyli o wschodzeniu i zyskiwaniu na władzy, na wpływach międzynarodowych Chin. I jest to bardzo ciekawy, dwuczęściowy film dokumentalny. Ma właściwie, tam są dwie ścieżki. Jedna to opowiada o zmaganiach przedsiębiorców z tym, co się wydarzyło w ostatnim roku czy dwóch latach. I druga ścieżka to jest ta rządowa. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to oni opowiadają, jak sobie poradzili z wstrzymaniem importu ich dóbr. Głównie chodzi o wina, na przykład o wełnę, czyli te dwa towary, których win to chyba 90% czy więcej eksportowano do Chin. No i praktycznie trafiło to ich z dnia na dzień. Zupełnie się nie spodziewali. Mieli całą produkcję i eksport ustawiony pod Chiny. No i opowiadają, jak sobie z tym radzili, dywersyfikowali rynek, jak w dużej mierze sobie już poradzili, przynajmniej winiarze. Ja pamiętam, jak te cła zostały nałożone przez władze chińskie, to była w mediach społecznościowych taka akcja propagowana, żeby kupować australijskie wina i pomagać im. I zresztą ja z żoną też kupowaliśmy. Także to jest ta jedna ścieżka. Druga to jest rządowa i tam jest mowa o wpływie chińskich władz poprzez ambasadę, poprzez różne organizacje, poprzez studentów na politykę wewnętrzną Australii wobec Chin, czyli jak próbowano, jak kupowano sobie polityków australijskich i doszło do rezygnacji z stanowisk, jak biznes, znaczy pod przykrywką biznesu władze chińskie forowały swoje opinie i tam nawet była chyba w parlamencie też parlamentarzystka, która była bardzo blisko związana z władzami chińskimi. Także to są wszystko rzeczy, z którymi ostatnio musiały się władze australijskie i ich przedsiębiorcy i społeczeństwo zetrzeć i zupełnie się tego nie spodziewali. Także to jest duży dla nich szok. I to film jest bardzo fajnie przedstawione. I dlaczego to jest dla mnie ciekawe? Bo pokazuje według mnie z punktu widzenia Australii zmianę, którą przechodzi Zachód w stosunku do Chin. I to jest to jest nowiutki film, który pokazuje rzeczywiście ostatnie wydarzenia. I no chociażby z tego względu warto to obejrzeć. I dodam jeszcze taką jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, akurat nie australijską, ale z polskiego podwórka. Jest taki w Polsce doradca inwestycyjny Trader21, który wiem, że też u Państwa występuje. Ja bardzo lubię go oglądać i słuchać, bardzo go sobie cenię. I on w wywiadzie chyba dla kanału Nam Zależy omawiał sytuację w Australii związaną ze szczepieniami, no i z tym, jak tam rząd traktuje społeczeństwo. I no, była to bardzo dziwna teoria, ale ponieważ powiedział ją on, więc traktuję ją na poważnie. Mianowicie on twierdzi, że ta agresja rządu i zdecydowanie wobec społeczeństwa australijskiego jest między innymi podyktowana tym, że są oni przygotowywani do ewentualnego konfliktu z Chinami. Nie uściślił tego, nie rozwinął, ale dla mnie jest to bardzo ciekawa właśnie w tym kontekście też teoria. Mianowicie on twierdzi, że ta cała agresja, która jest pod przykrywką właśnie szczepień, to jest związane tak naprawdę z regionalną polityką i ze starciem USA i Chin. Także to tyle z mojej strony. Każdemu polecam ten dokument. Myślę, że warto zobaczyć.
Ale nie samą polityką człowiek żyje. Dzisiaj jest poniedziałek w Tajpej. Zbliża się wieczór. Gdzie pan wybiera się na kolację?
No ja, ponieważ akurat teraz więcej siedzę w domu, więc odbiorę żonę z pracy i nieraz opiekujemy się też takim psem tutaj w takim pet shop obok nas i praktycznie codziennie idę go wyprowadzić, bo nie możemy go wziąć do domu, bo mamy własnego psa i ona by to źle zniosła. Także no powiedzmy dzisiaj wieczorem i odbiorę ją, potem pójdziemy coś zjeść, a także wyprowadzę tego psa, którym się no tak z dobrego serca opiekujemy, bo on siedzi w klatce i jedynie ma te 20 minut dziennie ze mną, powiedzmy.
Takie jest życie psa w Tajpej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ryszard Zalski, studio Tajpej, powraca w ciągu tygodnia na antenę Radia Wnet w audycji Ponad Oceanami, którą realizujemy wspólnie z Radiem Deon. To jest w każdy czwartek o godzinie 15.30. Za chwilę Przemoc po poranku, ale już i Ela i Jerzy Mazol są w studio swoim domowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i co, tak z Tajpej przenieśliśmy się do dużego pokoju. Co w dużym pokoju słychać?
To jest takie trudne pytanie, bo słychać oczywiście same miłe rzeczy i słychać bardzo dobrze. W tej chwili cichą pracę dzieci przed ekranami, kiedy mama i tato są w pracy.
Bo zdalne dzieci. I zdolne, i zdalne.
Znaczy, no i tak, i tak. O, tak powiem. To jest mieszany skład i mieszane zadania.
Natomiast ja właśnie skończyłem L4 i czuję się znakomicie. Słyszę lepiej, bo straciłem węch przez chwilę.
To ten stracony węch, a akurat to psa w tym Tajpej. Słyszałeś opowieść pana Ryszarda Zalskiego, że opiekuje się psem, który przez prawie 24 godziny siedzi w klatce i na 20 minut tylko wychodzi na spacer. Mam nadzieję, że pies, który jest u was w domu, ma się lepiej i korzysta z większej swobody.
Nawet przez płot może porozmawiać z kolegami, którzy są w zasadzie na wiecznej kwarantannie.
Za chwilę Przemoc po poranku.